Tak jak mówiłem, 1 stycznia do dzisiejszej niedzieli wstrzymałem się ze słowem, które chciałem podzielić się z wami jako ze zborem na ten rok, rok 2019. I chciałbym, żeby ten obraz, który zawarł apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale drugim, tak głęboko zapadł nam w pamięci. Powiem więcej, żeby z tej pamięci zapadł nam do serca. Żebyśmy nosili w sobie to Boże wyobrażenie wielkiego domu, który jest tam opisany. Jest to bardzo poruszający obraz, który ma w tle tragiczne historie. Obraz, który jest bardzo mocnym przesłaniem. To dzisiejsze kazanie zatytułowałem Naczynia zaszczytne, wartościowe, czyli gotowi do każdego dobrego czynu. Gotowi do każdego dobrego czynu. A więc otwórzmy drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi. I przeczytajmy te wersety od 19 do 22. Dzisiaj to mieliśmy reklamę nowego wydania Słowa Bożego. Ja muszę wam powiedzieć, że coraz częściej sięgam do uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Właściwie oczywiście na co dzień jako zbór korzystamy w przeważającej mierze z tłumaczenia brytyjskiego, wydawnictwa Towarzystwa Brytyjskiego. Natomiast wiem, że już wielu z nas zmieniło przekłady. Niektórzy korzystają z zakładu Krzysztofa Zaręby. Nie Krzysztofa, Piotra Zaręby, przepraszam. A niektórzy mają jeszcze inne tłumaczenia. No ja coraz częściej sięgam do współcześnionej Biblii Gdańskiej. Uważam to tłumaczenie, biorąc pod uwagę egzegezę tekstu, za bardzo wartościowe. Zachęcam do tego, byśmy po prostu sięgali po różne tłumaczenie Pisma Świętego. Dzisiaj przeczytam tych cztery zdania właśnie z tłumaczenia współcześnionej Biblii Gdańskiej. A czytamy tak. Mimo to, coś, o czym była mowa wcześniej, fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego, oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym, użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Spróbujmy sobie wyobrazić to, o czym pisze tutaj apostoł Paweł. Stajemy przed wielkim domem. Może byśmy powiedzieli nawet przed pałacem, a może przed świątynią. Wielki dom, wielki dom. I zbliżamy się do niego. I kiedy podchodzimy do schodów, które prowadzą do tego domu, oto zauważamy, że coś na nich jest napisane. To jest fundament tego domu. To są fundamentalne zasady, jakie obowiązują w tym domu. A więc zanim postawimy nogę na pierwszym stopniu, widzimy, co tam jest napisane. Zna Pan tych, którzy należą do Niego. I stawiasz tą nogę i wiesz, że kiedy wejdziesz po tych schodach do tego domu, to jego gospodarz naprawdę wie, kim ty jesteś. Wie, do kogo należysz. A potem stawiasz drugi stopień, krok na drugi stopień, a tam widzisz wypisane słowa. Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. I zdajesz sobie sprawę, że ten gospodarz to jest ktoś, kto absolutnie nie toleruje niesprawiedliwości. Wchodzisz do domu, w którym obowiązująca jest świętość. Boża świętość. Jesteś wzywany, zanim wejdziesz, odstąp od niesprawiedliwości, porzuć niesprawiedliwość, zanim wejdziesz, przekroczysz ten próg, wejdziesz do tego wielkiego domu. To tak jak w naszych zborach często nad wejściem są cytaty Pisma Świętego. Jak jeździmy do Narewki, to widzimy jedne drzwi, jeden napis, drugie drzwi, drugi napis, mówiący o powtórnym przyjściu naszego Pana. A tutaj taka informacja, ten dom zbudowany jest na tej zasadzie, na tych zasadach, na tych wartościach. I słuchajcie, jakim głupcem albo jak pochopnym musi być człowiek, który nic sobie nie robi z tych napisów i wchodzi do tego domu, aby kraść, zażynać, wytracać, czynić niesprawiedliwość. Robi tak tylko dlatego, że nie poznał tego, kto jest gospodarzem. Nie liczy się z tym, kto jest gospodarzem. Ale to są wartości tego domu. W jednym z domów naszych zborowników, jak się wchodzi do domu, na takiej ścianie, na froncie jest napisane: w tym domu nie mówimy brzydkich słów, nie oczerniamy innych, wyjaśniamy sobie wszelkie problemy, zachęcamy. Wchodzisz i od razu na dzień dobry widzisz na ścianie taki napis. A w tym domu, zanim do niego wejdziesz, w tym wielkim domu należącym do Pana, zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości ten, kto wzywa imienia Pańskiego. I wchodzimy do środka. I naszą uwagę przykuwa wystrój tego domu. Ileż tu jest naczyń? Złote, srebrne, gliniane, drewniane. I słuchajcie, wszystkie są wyjątkowe. Jak chcecie zobaczyć to podobny opis, oddający ten klimat jest w Księdze Apokalipsy, w rozdziale 18, gdzie są opisane wartościowe przedmioty z drewna, z gliny, z złota, srebra. I w tym domu jest po prostu mnóstwo takich naczyń. One przykuwają uwagę apostoła Pawła. Kiedy jednak dłużej przybywamy w tym domu, zauważamy pewną prawidłowość. Jaką? Niektóre z tych naczyń mają przeznaczenie zaszczytne, są cenne, szczególnie wartościowe w oczach właściciela i nie ma tu znaczenia ze złota, srebra, gliny czy drewna. Po prostu mają szczególną wartość, ale są też naczynia przeznaczone na sąd, na wyrzucenie, na roztrzaskanie, naczynia sądu, naczynia gniewu. Kiedy bliżej poznajesz historię tych naczyń, odkrywasz, że przeznaczeniem niektórych z nich był sąd, miały zostać roztrzaskane, jednak ich przeznaczenie się zmieniło i stały się naczyniami do celów zaszczytnych. Ale też i w drugą stronę. Poznajesz historię, że działo się dokładnie odwrotnie. Niektóre z nich przeznaczone do celów zaszczytnych z czasem zostały przeznaczone na sąd. Smutne, prawda? Pierwsze to no wspaniale, ale tu to jest tragedia jakaś. To jest coś naprawdę przygnębiającego i poruszającego. Dlaczego tak się stało? Jedne z nich, choć przeznaczone do celów zaszczytnych, utraciły to przeznaczenie, ponieważ zanieczyściły się tym, co pospolite. I w drugą stronę. Choć przeznaczone na sąd, oczyściły siebie i dlatego zostały przeznaczone do celów zaszczytnych. Wiecie, ten tekst, podobnie jak Rzymian 9 rozdział, bywa miernikiem ludzkiego serca. Kiedy czytamy te teksty, jeżeli nie uchwycimy kontekstu Słowa Bożego, skąd został zaczerpnięty ten obraz i co Bóg przez ten obraz mówił, no po prostu możemy stworzyć obraz Boga despotycznego, który po prostu pewnych ludzi od początku przeznaczył na zagładę, a innych do życia. I chciałbym, żebyśmy teraz właśnie sięgnęli do 19 wersetu rozdziału 2 listu do Tymoteusza i przeszli do historii, poznali, jaka historia kryje się za tym obrazem, bo nie, wiecie, to nie jest po prostu historia o domu, tylko w tle jest konkretna historia, ponieważ słowa w tej historii zaczerpnięte pochodzą z konkretnych historii, które miały miejsce w historii ludu Bożego. A więc 2 Tymoteusza 2,19. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego? Oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. I te słowa kierują nas do pewnej historii, która miała miejsce. Konkretnej historii. Z 4 Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 16. Otwórzmy tę historię. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 16. I przeczytajmy ten rozdział. Apostoł Paweł, pisząc tę historię, w taki sposób po prostu liczy, że znając Pismo Święte, my cofniemy się do tej historii, wyciągniemy sobie z niej lekcję i zobaczymy właściwie, o co chodzi apostołowi Pawłowi, że jeszcze może szedłeś po schodach jako człowiek nieprawości, ale poruszony tym Bożym wezwaniem, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, bo zna Pan tych, którzy są Jego, ty postanowiłeś dzięki Bożej łasce opamiętać, pokutować, stać się człowiekiem sprawiedliwości, a nie bezprawia. Przeczytajmy 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 16, bo to jest właśnie odniesienie do tej historii. Zresztą jak widzicie, spojrzycie u siebie w Bibliach, jest tam taki odnośnik, a to dlatego, że cytowane są właśnie słowa z tej historii. A więc 4 Mojżeszowa 16:26, tak? Tam są te słowa. Ale my przeczytajmy tę historię, ponieważ może nie pamiętamy jej zbyt dobrze, a wyczujmy klimat, o co tutaj Pawłowi chodzi. Wtedy Korach, syn Isachara, syna Kehata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powołanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych, połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: Dość tego. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci, Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na oblicze swoje, a potem przemówił do Koracha i całego jego zastępu. Jutro ukaże Pan, kto jest Jego i kto jest święty i może zbliżyć się do Niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczyńcie, ty, Korach, i wy, i cały zastęp jego, weźcie sobie kadzielnicę, włóżcie w nie ogień i jutro nasypcie nań kadzidła dla Pana, przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha, posłuchajcie, synowie Lewiego. Czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim, stawać przed zborem, aby im służyć? Pozwolił tobie, a z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, a wy żądacie jeszcze i kapłaństwa? Dlatego ty i cały twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciw Panu. Kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu? I rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli, nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Wszak nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i miód, ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Wtedy Mojżesz bardzo się rozgniewał i rzekł do Pana, nie zważaj na ich ofiarę. Nie wziąłem od nich ani jednego osła, ani też nikogo z nich nie skrzywdziłem. I rzekł Mojżesz do Koracha, ty i cały twój zastęp oraz Aaron stawcie się jutro przed Panem. Weźcie każdy swoją kadzielnicę, nałóżcie na nie kadzidła i złóżcie przed Panem każdy swoją kadzielnicę, razem 250 kadzielnic, ty i Aaron też, każdy ze swoją kadzielnicą. I wziął każdy swoją kadzielnicę, włożyli w nie ogień, nasypali kadzidła, stanęli u wejścia do namiotu zgromadzenia, a także Mojżesz i Aaron. Korach zgromadził naprzeciw nich cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia i wtedy ukazała się całemu zborowi chwała Pańska. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy. Odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Lecz oni upadli na swoje oblicze i rzekli, Boże, Boże duchu wszelkiego ciała, czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy, przemów do zboru tak, oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Dotana, Abirama. Wstał Mojżesz i poszedł do Datana i Abirama, a z nim poszli starsi izraelscy i przemówił do zboru tymi słowy. Odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. A Mojżesz rzekł, po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść, i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść, pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi, Tak zginęli spośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokół nich, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie, oby i nas ziemia nie pochłonęła. Ogień ten wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, powiedz do Eleazara, syna Aarona, kapłana, niech pozbiera kadzielnicę z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci daleko. Były bowiem poświęcone kadzielnice tych, którzy swój grzech przypłacili życiem. Przekujcie je więc na blachy, na pokrycie ołtarza, gdyż oni przynieśli je przed Pana, więc są poświęcone, niech będą znakiem dla synów izraelskich. Wziął więc Eleazar, kapłan, miedziane kadzielnice, które przynieśli ci spaleni, przekuli je na blachy, na pokrycie ołtarza. Jest to przypomnienie dla synów izraelskich, ażeby żaden obcy, który nie jest z rodziny Aarona, nie przystępował do kadzenia przed Panem i aby nie stał się podobny do Koracha i jego zastępu, jak mu to powiedział Pan przez Mojżesza. Słuchajcie, straszna historia. Wyobrażacie sobie? Kiedy czytałem tę historię, to wyobraziłem sobie tą ziemię, z której unosi się jeszcze dym i żar i te 250 kadzielnic leżących tam. 250 kadzielnic. I Bóg kazał je zebrać. Przekuć na blachę i obłożyć ołtarz. Czemu? Ponieważ ci ludzie nie zrozumieli jednej rzeczy. To nie jest dzieło Mojżesza, Aarona. Lud nie jest niczy inny niż Pański. Ten wielki dom do Pana należy. My mamy ten przywilej, by do Niego wchodzić i być Jego częścią, ale On nie jest naszą własnością. Każdy z nas jest wzywany, aby wchodzić po tych stopniach z bojaźnią Bożą, by to, co się czyni w środku, odpowiadało Bożym normom, pokrywało się z Bożym sercem, bo to nie są przelewki, dlatego że to jest Boży dom. I Bóg wzywa, niech odstąpią od niesprawiedliwości wszyscy, którzy wzywają imienia Chrystusa. Bracia, siostry, w tej historii jest w pewnym momencie taki głos Mojżesza, dosyć tego, synowie Lewiego. Bracia, siostry, jest taki moment, kiedy Bóg do nas mówi, 100 razy do ciebie mówiłem na temat sprawiedliwości, ale ty, nie słuchając tego, z roku na rok głuchłeś, serce twoje kamieniało i ślepłeś, bo właśnie tak w Biblii postępuje ten proces przemiany w kamień i ślepota postępuje. To nie jest tak, że Bóg chce kogokolwiek oślepić i uczynić ślepym i głuchym o kamiennym sercu, tylko jest pokazane, że kiedy człowiek sprzeciwia się Słowu Bożemu, nawet nie człowiekowi, ale Słowu Bożemu, podlega temu prawu, które Bóg zaczyna wspierać i zatwardza w końcu serce ludzkie. Czemu? Ponieważ człowiek odważył się dyskutować z Bożym Słowem. I jeszcze raz mówię, nie z człowiekiem, z Bożym Słowem, kiedy Bóg kieruje. My musimy rozsądzić zawsze, czy coś jest Bożym Słowem, czy nie. Ale kiedy widzimy, że coś jest Bożym Słowem, biada nam, jeżeli zamykamy uszy. I Bóg wzywa nas. Bóg wzywa nas. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Czujesz to, bracie, siostro? Jakie to jest wezwanie? Bo Bóg, nasz Bóg jest ogniem trawiącym, mówi Słowo Boże. Jest ogniem trawiącym. I miałem takie poczucie, że musimy to powiedzieć u początku roku. I posłuchajcie, nie myślcie, że to mówię do was, mówię to do siebie. Kiedy czytam tę historię, myślę, Boże mój, biada mi, jeżeli będę czynił nieprawość. Jeżeli sprzeciwię się Twojej woli, biada mi, jeżeli będę namawiał innych do tego. Biada mi. I w tej historii widzimy, jak w pewnym momencie To są te właśnie młodzieńcze pożądliwości. Słuchajcie, w drugim Tymoteusza, kiedy czytamy właśnie młodzieńczych pożądliwości się wystrzega, to nie myślcie, że chodzi o seksualność, tylko chodzi o te młodzieńcze ambicje. Że ja to wiem, jak trzeba zrobić. Ja to najlepiej wiem, jak to powinno działać i funkcjonować. I co mi tam autorytety? Co mi tam autorytety? To są młodzieńcze pożądliwości u Tymoteusza. To jest to takie mylne, złudne przekonanie, że ja wiem najlepiej. Ponieważ w tle jest historia tych trzech mężów, którzy byli, słuchajcie, blisko stołu pańskiego, posługiwali, ale ambicje były większe, po prostu większe. Zna Pan tych, którzy należą do Niego oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Teraz wiemy, skąd pochodzą te słowa, z tej historii. Z tej historii. Ale czytamy dalej. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote, srebrne, także drewniane, gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, inne niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym, użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Skąd jest ta historia? Uważni studiujący Słowo Boże. Z Jeremiasza. Z Księgi Jeremiasza. Zajrzyjmy tam. Z 18 rozdziału, a więc Paweł znowu się odnosi do pewnego obrazu i podpowiada nam interpretację tego fragmentu. Jeremiasza 18 rozdział. I któregoś dnia Bóg chciał przemówić do Jeremiasza, ale mówi, powiem ci, o co mi chodzi, ale idź najpierw do warsztatu garncarza i sobie popatrz, co on tam robi. Nie będziemy tego czytać, ja wam opowiem, dobrze? Możecie sprawdzić po prostu później, czy mówiłem zgodnie z prawdą. No i Jeremiasz mówi dobrze, więc tam czytamy w niektórych tłumaczeniach, że zszedł na dół, czyli ten warsztat garncarza był gdzieś w pobliżu murów może, nie w centrum miasta, bo pamiętacie, świątynia jest gdzie? Na górze. A więc idzie do tego warsztatu garncarza, wchodzi, siada i patrz. A garncarz to? Kołem kręci i lepi naczynie. I Jeremiasz się przygląda temu zadaniu i nagle widzi, że pach, coś się wykrzywiło. Glina nabrała złego kształtu. No więc garncarz zaczyna lepić naczynie według swojego zamysłu. Nie wyszło, próbuje jeszcze raz, nie wyszło, to robi z niego jakieś inne naczynie. I potem zobaczcie, co Bóg przemawia do Jeremiasza, czego chce go nauczyć. Jeremiasza 18:6. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę, lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jerozolimu, tak mówi Pan, oto ja przygotowuję na was nieszczęście, podejmuję przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. I chciałoby się powiedzieć, usłuchają, zareagują, zmienią swoje postępowanie, swoje myślenie. Lecz co? Bóg mówi, lecz oni odpowiedzą, nic z tego. Pójdziemy raczej za naszymi zamysłami. Każdy z nas kierować się będzie uporem swojego złego serca. Czy widzimy, jakie jest Boże serce? Nawet kiedy Bóg tworzy naczynie gniewu, On liczy na co? Że to naczynie zmieni swoje przeznaczenie. Kiedy tylko odstąpi człowiek od swojej nieprawości, nie będzie naczyniem na zniszczenie, o stanie się naczyniem do celów zaszczytnych, ale też w drugą stronę, zaszczytne naczynie, przeznaczone do chwały, jeżeli nie posłucha Boga, uczyni siebie nieczystym w ten sposób, stanie się naczyniem na zniszczenie, pospolitym naczyniem. Co za obraz. Ale nawet wtedy, zobaczcie, nawet wtedy te naczynia stoją w domu, nie są natychmiast rozbijane. Czemu? Czemu nie są rozbijane? Bo a nuż odwróci się ten człowiek od swojej nieprawości, aby wrócić do swojego chwalebnego przeznaczenia. I zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, że o to chodzi Pawłowi, to kiedy czytamy drugi list do Tymoteusza, to widzimy te słowa w wersetach w drugim rozdziale, w wersetach 25 i 26, gdzie jest mowa o takiej nadziei na opamiętanie, poznanie prawdy i wyzwolenie się z siły diabła. I to jest tłem dla obrazu wielkiego domu. Bracie, siostro, to jest tłem dla tego obrazu. Podsumujmy. Paweł mówi, zna pan tych, którzy są jego. Po drugie, niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I po trzecie, Bóg rzuca wyzwanie. Zobaczcie. Kto siebie samego oczyści od tego? Kto oczyści siebie? Czy jest ktoś, kto oczyści się od nieprawości? Co to jest za wyzwanie? To jest wyzwanie pełne Bożej łaski. Ponieważ Bóg dla nikogo nie chce sądu i zniszczenia. Dla nikogo. Bóg chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania i do poznania prawdy. Nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chce. Po prostu nie chce. Co według Pawła było pospolite? Szybko wymieńmy. 1.15, 2 Tymoteusza 1.15. Ci z Azji, których naukę i postępowanie reprezentowali Fygelos i Hermogenes. 2.17, Hymeneusz i Filetos, głoszący naukę, która rozszerzała się jak zgorzel. Demas, który odszedł, ponieważ umiłował świat doczesny. 4.10. Aleksander Kotlarz, który wyrządził Pawłowi wiele złego. 4.14. A kim byli ci niepospolici? Długa lista, o wiele dłuższa niż tamtych. 1.5. Eunike i Lojda, kobiety wiary. 1.3. Paweł, służący Bogu z czystym sumieniem. 3.10-11. Tymoteusz, który poszedł za zdrową nauką i dobrym przykładem życia. 1.16. Onezyfor, który wbrew temu kierunkowi się wszyscy odwracali, co? Poszedł do Rzymu, odszukał Pawła, żeby go podnieść na duchu. 3.8. Mojżesz, wierny sługa Pana. I w końcu drugi rozdział, ostatni rozdział, przepraszam, listy do Tymoteusza i cała lista. Krescent, Tytus, Łukasz, Tychikus, Karpos, Pryska i Akwila, cały dom Enezyfora, Eras, Trofim, Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia. Oni wszyscy, pomimo próby wiary, to naczynia do celów zaszczytnych. Prości, niesamowicie inteligentni, zwykli, nietuzinkowi. Jaka jest różnica? Nie to, z jakiego materiału są wykonani, ale do czego dali się użyć. Widzimy wyraźnie w tym fragmencie. Bracia i siostry, Bóg czyni swoje dzieło. Ono jest ogromne. Ono wykracza poza pokolenia. My w tym Bożym planie historii jesteśmy, wiecie, jak pyłek. Ale bądźmy jedno z Panem. Zgrajmy się w sercu razem z Nim. Bądźmy jednej myśli, 1 Koryntian, 1 rozdział. Jednej myśli, jednego zdania, mówi Słowo Boże. To dzieło nie jest łatwe. Ilu was jest zmęczonych życiem, ale też i dziełem pańskim? Ilu? Myślę, że większość z nas jest zmęczonych, przybitych, umęczonych, takich, wiecie, utrudzonych. I kiedy do tego dochodzą przeciwności z zewnątrz, przeciwności z wewnątrz, to czasami człowiek chce poddać się temu, co jest pospolite. Ale Paweł wzywa Tymoteusza i innych. Roznieć na nowo dar łaski, jaki został ci udzielony przez włożenie rąk starszych. Spójrz na dobry przykład swojej matki i babki. Patrz na mnie, mówi Paweł, i po prostu nie poddawaj się. Wytrwaj tak jak inni. Dzieło jest wielkie, dzieło jest trudne i wyczerpujące, ale nam zostało powierzone, bądźmy wierni. Tego się wymaga od szafarza, aby okazał się wierny, prawda? Dlatego druga część wezwania, kiedy oczyścisz siebie od tego, co pospolite, kiedy zrobisz krok, jak tamten naród, od tego, co pospolite, druga część wezwania brzmi tak, będziesz naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Bracie, czy jesteś drewnianym kubkiem? Czy jesteś glinianą skorupą? Czy jesteś ze złota, srebra? Bóg cię chętnie weźmie, aby cię używać. Ja tego pragnę. Już kiedyś mówiłem, pewnie Pan Bóg kawy nie pije, ale chciałbym być takim kubkiem od kawy dla Pana Boga. Takim właśnie kubkiem, z którym Bóg się przechadza po prostu po domu i myśli sobie, działa i tak dalej. I na koniec taki obraz. Wiecie, co to jest? Kintsugi. Kintsugi. Nie wiem, siostra Iwona nie ma dzisiaj z nami, by powiedziała, gdzie jest akcent, jak trzeba mówić. Pewnie kintsugi, prawda? Ale przeczytam wam definicję z Wikipedii. Dosłownie złote łączenie, naprawiać złotem. Japońska technika i sztuka naprawy potłuczonych wyrobów ceramicznych, polegająca na łączeniu elementów wyrobu laką z dodatkiem sproszkowanych metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro lub platyna. Efektem końcowym jest odtworzenie zniszczonego przedmiotu i dodatkowo ozdobienie go żyłami szlachetnych metali. Technika kintsugi jest pracochłonna, dlatego też naprawie poddawane są zazwyczaj przedmioty szczególnie ważne lub lubiane przez użytkownika. Ponadto tradycyjnie przypisuje się tak naprawionemu przedmiotowi większą wartość artystyczną niż posiadał przed zniszczeniem. Bóg jest niesamowity. Przynosi nas z tego wysypiska świata te skorupy potłuczone i zaczyna je zlepiać, odbudowywać moje i twoje życie. I zobacz, jak to robi, jak cudownie to robi. Paweł mówi, o moim życiu nie warto mówić tym wcześniejszym. Po prostu nie chcę nawet o nim mówić, było po prostu tak przykre. Ale Bóg wziął Pawła i co? Poskładał to życie i nadał mu nową, znacznie większą wartość. Dzięki ofierze Syna Jezusa Chrystusa i mocy zmartwychwstania, bo te dwie rzeczy zawierają się w dziele Jezusa. Po pierwsze, śmierć dla mojego twojego odkupienia, przebaczenie grzechów, zgładzenie tego grzechu, ale po drugie, moc zmartwychwstania, która sprawia, że to wszystko zaczyna się trzymać kupy i my po prostu możemy prowadzić nowe życie. Bracie, siostro, dzięki Chrystusowi nabraliśmy dużo większej wartości niż mieliśmy przed tym, zanim Go poznaliśmy. I dzisiaj chciałbym powiedzieć do tych, których życie nadal to jest sterta łupin. Poproś Boga, by wziął cię do swojego domu. Poproś Boga, by poskładał twoje rozbite, roztrzaskane życie. Poproś o to Boga. On to zrobi w niesamowity sposób. Będziesz poruszony, dotknięty, widząc nową jakość. Ale też, bracia, siostry, jeszcze jeden obraz. Do nas, którzy już w tym domu jesteśmy, Bóg nadał nam nową wartość, dużo większą. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, mocy zmartwychwstania, która działa w nas skutecznie. Bracia i siostry, jesteśmy wezwani, aby odstąpić od nieprawości i iść z czystym sumieniem za Bogiem wytrwale, pomimo wszystkich przeciwności, które nas spotykają, prób, doświadczeń, zachowując siebie czystym od tych rzeczy pospolitych. I to wezwanie, które apostoł Paweł kieruje do wierzących w Efezie, bo Tymoteusz jest biskupem Efezu, mówi tak. Kto siebie samego oczyści? To jest pytanie. Kto siebie samego oczyści? I to nie chodzi o to, że my jesteśmy w stanie siebie oczyścić, ale chodzi o tą decyzję, kiedy robisz krok od nieprawości, krok ku Bogu i mówisz, Panie, chcę iść za Tobą. Chcę mieć przed oczyma Twój plan. Chcę wytrwać w tym dziele, tam, gdzie mnie postawiłeś. Jestem załamany, dodaj mi sił. Kończą się mi chęci, wyposaż mnie. Ale wiecie, najgorszą rzeczą jest to, kiedy z naczyń chwalebnego zastosowania zaczynamy stawać się naczyniami hańby. Bo zanieczyściliśmy się tym, co pospolite. Zachęcam do lektury drugiego listu do Tymoteusza dzisiaj. To jest krótki list, ale tło już mamy naświetlone. Zobaczcie tam, czytajcie to pod tym kątem, bo o tym jest ten list. Tymoteusz stoi przed decyzją. On jest już słaby, on już nie ma sił, a Paweł woła do niego, przedstawiając mu dobre przykłady, woła, nie poddawaj się, Tymoteuszu, zgodnie z czym? Głoszonym o tobie przepowiednią, tak? Jaką? Taką, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Do życia, nie ku śmierci. Do obfitości, a nie ku posusze. I to słowo nas do tego wzywa dzisiaj. Ten list wzywa Tymoteusza i wiecie, Tymoteusz myślę, że się podniósł. Bo Paweł do niego też mówi na koniec, przybiegnij szybko do mnie. Wiemy, że on chciał, aby Tymoteusz stał się kontynuatorem tego dzieła. Żeby przyszedł do niego, tam do Rzymu. Wziął jego płaszcz i jego zwoje. Słyszeliśmy, jak Żelko mówił, że to jest zapowiedź tego, że wyruszają w drogę. Ja myślę, że jednak to jest obraz czegoś innego. Płaszcz, pamiętacie Eliasza i Elizeusza? A zwoje? To jest sens Ewangelia, która była głoszona. Pora na zmianę. Pora na zmianę. Bracia, siostry, przed nami olbrzymie dzieło. Olbrzymie dzieło. Jesteśmy w jego trakcie. Ten zbór jest w trakcie od stu kilkunastu lat. Bóg zaczął to dzieło tutaj. I jeżeli chcemy się dowiedzieć o to dzieło, możemy się zapytać pastora seniora. Potem możemy zadzwonić też, bo żyje nadal pastor Andrzej Sewernik. Bóg go dalej błogosławi dobrym życiem. Pastor Ireneusz Dawidowicz. Bóg przez te wszystkie lata prowadził tu swoje dzieło. I ono się odbywało w różnych okolicznościach, ale jest spełnione. Zróbmy wszystko, by nie stracić celu, również w tym roku. Nie stracić z oczu celu i wytrwać w tej drodze. Szukajmy posilenia od Pana. Ono przychodzi. Patrzmy na Niego. Amen.